Za chwilę będę czytał Boże Słowo, ale najpierw musimy się uporać z trzema samochodami. Jeśli się nie uporamy, będą na ofiarę. Tak. Passat, Passat. Ciekawy, który rocznik. ON 40480M2. Tam ktoś potrzebuje ognisko zrobić, te samochody muszą być przestawione. Golf SRC 1W52. Hyundai, samochód Euro 2012. Tak, bo to Hyundai sobie wykupił. OOL 45E coś tam. G. Jeśli to nasi, to bardzo proszę, sprzątnijcie te samochody. Jeśli to nie nasi, to zabieramy. Kochani, dzisiaj wszyscy mieliśmy długi dzień. Nie wiem, kto z was miał klimę w samochodzie, więc jeżeli nie mieliście, rozumiem, że bardzo byliście zmęczeni, a jak ktoś nie jechał samochodem, to tym bardziej prawdopodobnie jesteście wymęczeni podróżą. Więc pozwólcie, że dzisiaj nie będę was dręczył swoim kaznodziejstwem, ale chciałbym, może tak na dobry początek, tytułem wprowadzenia tego, o czym będziemy mówić w czasie naszego kongresu. Zostaliśmy nauczeni, żeby patrzeć w górę na Jezusa, tak? Nie ma w tym żadnego błędu. List do Kolosan, 3:1 powiada: tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. A więc kiedy mówimy do kogokolwiek, patrzcie w górę, musimy powiedzieć, że to jest święta prawda. Musimy patrzeć w górę na Pana Jezusa. A jednak nie popełnimy żadnego błędu, kiedy powiemy, patrz na Jezusa, ale też raz na jakiś czas popatrz w dół. I to jest tytuł mojego dzisiejszego kazania. Popatrz w dół. Co mam na myśli, mówiąc popatrz w dół? O tym będzie całe moje kazanie. Ale wiecie, kiedy tak przychodzimy do Pana, my ludzie z krwi i kości, mam nadzieję, ludzie, którzy przeżywają różne rzeczy, czują się dobrze, czują się źle, czują się młodo i staro, czują się ładnie i brzydko, czujemy, że mamy problemy i bez względu na to, co przeżyjemy, to wiemy, że musimy powrócić do naszego życia i gdzieś tam z tymi różnymi sprawami się uporać. Wbrew pozorom, dla Pana Jezusa to, co się dzieje w naszym życiu, jest niesłychanie ważne. Nie zapomnę, w Biblii jest taka jedna sytuacja, kiedy pewna kobieta, Samarytanka, rozmawiała z Panem Jezusem o zbawieniu. Rozmawia z Jezusem o zbawieniu. Że świątynia jest w Jerozolimie, tak? Że ojcowie kazali w Jerozolimie czcić Boga, a my trochę inaczej. I tam rozmawiają. Panie, widzę, żeś prorok. Jezus mówi te cudowne prawdy, że prawdziwi chwalcy będą Boga chwalić w duchu i w prawdzie. Aż w końcu Jezus mówi, no dobra, starczy tego, idź zawołaj męża. Porozmawiajmy o czymś prawdziwym, zawołaj męża. I wtedy ją zatkało prawdopodobnie. Wiecie, fajnie jest rozmawiać o niebie. Kto do nieba będzie wpuszczał? To są wszystko ważne tematy. Aż w końcu Jezus mówi, no dobra, porozmawialiśmy o rzeczach wielkich, wzniosłych, niebiańskich, a teraz porozmawiajmy o tym, co naprawdę się liczy w twoim życiu. Zawołaj męża. No panie, ale ja nie mam męża. No właśnie, widzisz, bo miałaś 5. A ten, z którym teraz żyjesz, to nie jest twój mąż. Musimy się z tym uporać. Zanim przejdziemy do spraw niebiańskich, uporajmy się z tym. Jest jedna podobna sytuacja, kiedy pewien człowiek bardzo zapragnął mieć winnicę w Starym Testamencie. Nazywał się Achab. No i jak postanowił, że będzie miał tę winnicę, to postanowił również, że w sposób niegodziwy ją zdobędzie. Zabierze komuś. I kiedy zabrał tę winnicę, natychmiast prorok spotyka się z nim na drodze i król, ten Achab, mówi do niego tak, kiedy prorok Eliasz do niego przychodzi. Już mnie znalazłeś? Już mnie znalazłeś? A prorok mówi, no oczywiście, bo się całkiem zaprzedałeś. Zacząłeś robić rzeczy w twoim życiu, których nie można robić. Popatrz w dół. Czasem patrzymy na Jezusa i widzimy chwałę Bożą, moc Bożą, widzimy plany Boże, wiemy, że będzie piekło i niebo, wiemy, że Bóg będzie sądził żywych i umarłych, ale czasem nam, chrześcijanom, warto byłoby popatrzeć w dół pod swoje nogi. Dlaczego popatrzeć w dół? Przeczytajmy fragment Słowa Bożego, pewnie bardzo dobrze wam znany. Psalm 119, wiersz 105. Jestem pewien, że znacie ten fragment na pamięć. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. O czym mówi w tym fragmencie psalmista? Mówi o roli Bożego Słowa w życiu człowieka. Nie wiem, czy wiecie, że czasem Boże Słowo jest jak latarnia morska. Jesteśmy nad morzem. Pewnie jak wyjdziemy wieczorem, to gdzieś tam dostrzeżemy z dala jakieś pulsujące w pewnych sekwencjach światło. To latarnia morska. Jakie jest zadanie latarni morskiej? Żeby się orientować, żeby to stare dzieje właściwie, teraz mają nawigację satelitarną. Ale kiedyś to było tak, że te statki miały się orientować, czy płyną właściwą drogą, czy nie. Czy zmierzają we właściwym kierunku. To było z bardzo dalekiej odległości. I wtedy, gdy ktoś zobaczył to światło, wiedział, że jest na właściwym kursie. Ale w tym przypadku psalmista nie mówi o tym, że Słowo Boże jest jak latarnia morska, ale jest światłością stopom moim. Jakim światłem oświeca się swoje stopy? Słońcem? Nie. Może powiem tak. Czasem Bóg, kiedy daje nam światło dla naszego życia, daje to światło na dosyć daleki okres. Pamiętam jedno z pierwszych proroctw, które zostało do mnie skierowane. Byłem świeżo nawróconym chłopakiem. Nie dotyczyło czegoś, co się działo wtedy w moim życiu, ale lat wręcz kilkadziesiąt. Ale bywa też tak, że Boże Słowo daje ci wskazówki na jak daleką odległość? Na jeden krok. Nie wiem, czy czuliście się kiedyś tak w życiu. Chcielibyście podejmować decyzję, bo Bóg ci pokazuje, co się będzie w twoim życiu działo przez najbliższy czas. A więc 15 kroków, rok, 2 lata, 5 lat. A tutaj nagle musisz podjąć decyzję i nie wiesz, do czego to prowadzi. Wiesz tylko jedno, że Bóg ci daje światło na jeden krok. Masz coś zrobić. Co będzie po tym kroku? Nie wiem. Kiedy zrobię ten krok, to co się, Boże, wydarzy? Zobaczysz. Na razie masz zrobić ten krok. Nic więcej. Wiecie, kiedy psalmista powiedział, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim, miał na myśli również i to, żeby nam pokazać, że nasze życie i jakość naszego życia i sposób, w jaki to życie przeżywamy, to daje nam odpowiedź na to wszystko Boże Słowo. Tak jak Jezus zawołał Samarytankę i powiedział, no zawołaj męża. Tak Bóg chce dać nam swoje słowo i pokazać nam, że nasze życie i jakość naszego życia mają kolosalne na tej ziemi znaczenie. Bóg chce pokazać nam, że choćbyśmy mieli nasze spojrzenie utkwione nieustannie w niebo, to jednak tutaj na tej ziemi musimy zwracać uwagę na to, jak żyjemy. I Bóg chce do nas przemówić swoim słowem. Dlaczego tak ważne to jest? Bo czasem musisz wziąć Boże Słowo i przypatrzeć się, po czym stąpasz. Może ta przygoda, albo może to coś, co ci się wydaje fantastyczną przygodą, jest bagnem. I trzeba poświecić, żeby zobaczyć, czy to jest to. Czasem trzeba by przypatrzeć się temu wszystkiemu, co jest w naszym życiu, bo nie wiemy, czy nie utoniemy, jeżeli będziemy tak dalej robić, iść w tym kierunku. Wiecie, można mieć spojrzenie utkwione nieustannie w niebo, ale tutaj utonąć. Jeśli nie będziemy ostrożni, jeśli będziemy tylko myśleć o rzeczach nadzwyczajnych, niebiańskich, ale nie będziemy mogli zastosować tego do naszego życia, to być może z imieniem Jezusa na ustach będziemy tonąć, bo nie będziemy wiedzieli, co tak naprawdę robimy w naszym codziennym, szarym życiu. Popatrz w dół. Popatrz w dół. Psalm 73, wiersz 2 powiada tak. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje. Omal nie poślizgnęły się kroki moje. Nie chcesz się połamać? Nie chcesz się zawieść? Nie chcesz się potknąć? Popatrz w dół. Oświetl swoje życie. Oświetl swoje kroki. Oświetl swój dom. Oświetl swoją pracę. Oświetl swoje relacje. Oświetl swoje słowa i to, w jaki sposób posługujesz się językiem. Bo uważaj, jeśli nie oświetlisz tego z Bożym Słowem, to kto wie, czy się nie potkniesz. Może się poślizgniesz, może się połamiesz. Psalmista mówi, omal się nie potknęły stopy moje, nogi moje. Taką myślą chciałbym się z wami podzielić. Co robi diabeł, żeby powstrzymać dzieło Boże w twoim i moim życiu? Co robi diabeł, żeby powstrzymać dzieło Boże w Kościele? Myślicie tak, wysyła hordy diabelskie przeciwko nam, tak? My, tak ostatnio na to zwróciłem uwagę, lubimy śpiewać pieśni militarystyczne. Zdobędziemy tę ziemię, pokonamy każdego wroga. To jest pokolenie, które zmieni rzeczywistość. I co robi diabeł, kiedy pojawiają się tacy ludzie, jak my, z krwi i kości, i mówimy, zdobędziemy Polskę dla Jezusa, chwała Panu. Co diabeł zsyła prześladowanie? Wydaje nas na pastwę naszych słabości. Najpierw mówimy tak, zdobędę Polskę dla Jezusa, to jest nasza ziemia obiecana. A potem idę i się pokłócę z żoną tak, że i o Polsce zapomnę. A diabeł zapomni o groźbie i nie mówi, już nie myśli o tym, no tak, muszę uważać, bo oni Polskę dla Jezusa zdobędą. Czy coś w tym jest, czy nie? Jak uważacie? Tamci mi nie wierzą. Wy jacyś tacy fajni jesteście. Może na was patrzyłem i bali się przeciwstawić kaznodziei. Sidła diabelskie, którymi diabeł usiłuje niszczyć Królestwo Boże i rozwój Królestwa Bożego, to przede wszystkim nasze życie. To przede wszystkim moje życie. Sidła diabelskie, których używa diabeł, by zniszczyć Królestwo Boże i by zniweczyć Boże plany, to przede wszystkim sprawa zastosowania Bożej mocy, Bożej świętości i Bożej chwały w codziennym życiu. Jeśli szukacie odpowiedzi na pytanie, co ma wpływ na Królestwo Boże, to powiem wam, że niewielka teologia, ale zastosowanie chrześcijaństwa w codziennym życiu. Ostatnio czytam, właściwie skończyłem czytać księgi królewskie, księgi kronik. I kiedy czytałem, jak budowano świątynię, zwróciło moją uwagę jedno zagadnienie. Jeśli powiemy, że świątynia to jest coś, co my chcemy Chrystusowi symbolicznie wybudować w naszym narodzie, prawda? Że chcemy, żeby Królestwo Boże się umocniło, żeby chwała Boża zstąpiła na tę świątynię, jaką będziemy my, chrześcijanie, wierzący ludzie, że zdobędziemy potem ludzi dla Jezusa, że cały naród się pokłoni Jemu i tak dalej. Zwróciło moją uwagę jedno. Najpierw Dawid wezwał naród i powiedział: zbudujmy świątynię Bogu. On sam chciał zbudować, ale Bóg mu nie pozwolił. Powiedział: za dużo krwi przelewałeś, twój syn ci zbuduje. No i Dawid zaczął zbierać te materiały i kiedy odchodził, zebrał wszystkich dookoła siebie i postanowił, że zbuduje i powiedział, że macie zbudować świątynię. Tak było? Wielka sprawa, cały naród. Tak, zbudujemy Bogu świątynię. Tak, sprowadzimy przebudzenie do tej ziemi. A wiecie, co się potem działo? Kiedy Salomon postanowił, że zbuduje świątynię według planu, który mu Dawid przekazał, a Dawid otrzymał to od Boga, wiecie, co się potem działo? Nie wiecie. Dłubanina. Długie lata mozolnej pracy. Troska o każdy detal. Troska o każdy kamień. O każdy przedmiot metalowy, o każdy przedmiot drewniany. Tak się zastanawiam, czy ci ludzie, którzy robili całą świątynię jako budynek, czy ci ludzie, którzy wykonywali całe wyposażenie, te zasłony, te jabłka granatu, te głowice, te naczynia, ołtarz, aniołów, kiedy oni to wszystko robili, tak się zastanawiam, czy przeżywali jakąś Bożą szczególną obecność, czy nie. Czy może po prostu to była dłubanina. Być może rzeźbiarz robił tam coś, wykonywał coś w drewnie i mu się nie udało. I mówił: o nie, to nie może być byle jakie. Zrobię to pięknie. Zrobię to wspaniale. Wiecie, Królestwo Boże nie buduje się tylko wielkim namaszczeniem i wielkimi rzeczami. Królestwo Boże buduje się mozolną pracą, aby to było piękne, aby to było wspaniałe, aby to miało kształt niepospolity, ale cudowny. A więc długi czas mija, szykują te świątynie, budują, sprzątają, czyszczą, polerują, pięknie dekorują. A wiecie, co się na koniec zdarzyło? Chwała Pana zstąpiła. Wiele lat dłubaniny. Jak myślicie, ewangelizacja to będzie zstępowanie Bożej chwały z chwili na chwilę? Czy może dłubanina? Ale też chciałbym powiedzieć, że dotyczy to również naszego życia, siostry i bracia. Czasem, kiedy coś robimy i nam się nie udaje, musimy to zrobić jeszcze raz. Na nowo. Czasem, kiedy my zawiedziemy i mówimy, no tak, to nie powinno tak wyglądać. Być może Pan ci daje jeszcze szansę i mówi, zrób to jeszcze raz. Napraw to, zrób to właściwie. Dlatego, że Królestwo Boże nie tylko w tych wielkich, wzniosłych rzeczach się manifestuje, ale w tej naszej szarej, codziennej dłubaninie, trosce o szczegóły, wytrwałej pracy. Ale też powiem, łatwo można, kiedy nie dbamy o szczegóły, zniszczyć. Jak bierzecie robotnika do domu, żeby wam kafelki kładł albo budował, wiecie, kogo najbardziej nie lubicie? Wiecie kogo? Niechlujów. Pijaczków. Chcemy, jak robimy coś dla siebie, to kogo chcemy? Najsolidniejszego z solidnych. Tak czy nie? Kogo chce Pan Jezus do budowania Królestwa Bożego? Moje pytanie brzmi tak. Czy do pracy w Królestwie Bożym robimy wszystko najlepiej, jak potrafimy, czy jakoś to będzie? Popatrz w dół. Popatrz w dół na to, co robisz ze swoim życiem. Popatrz w dół na to, kim jesteś. Popatrz w dół na to, co czynisz, żeby to Królestwo Boże miało chlubę, miało chwałę, rozprzestrzeniało się. Wiecie, co się dzieje, kiedy nie patrzymy w dół i mówimy, a jakoś to będzie? Dzieją się zgorszenia. Kiedy przestajemy zwracać na to uwagę, po czym stąpamy, kiedy przestajemy zwracać uwagę na to, jak my sami żyjemy, mogą się w naszym życiu pojawić zgorszenia. Ale o tym może nie będę mówił, już zmierzam do konkluzji. A tak, kto mniema, niech stoi, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nawet gdy Jezus jest Panem, potykasz się i upadasz zazwyczaj w zwykłych sprawach codziennych. Komu ostatnio z was zdarzyło się, że publicznie zawstydziliście się Jezusa i powiedzieliście, co ja? Chrześcijaninem? Nigdy w życiu. Komuś z was się ostatnio zdarzyło? No nielicznym. Ochrzcimy. A w czym nam się przydarza, że zawodzimy? Nakłamiemy, wściekniemy się, nawyzywamy, mamy trudności z przebaczeniem. Jesteśmy krytykanccy, byle jak coś robimy. Nie chce mi to przez usta przejść, ale powiem. Nie chce nam się. Tamci się śmieją, bo w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, co to znaczy, że im się nie chce. Popatrz w dół. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda nam się popatrzeć w górę i zobaczyć Jezusa. Mam też nadzieję, że uda nam się popatrzeć w dół i powiedzieć, Panie, strzeż moich ścieżek. Strzeż mojego życia, abym nie utonął. Boże Słowo staje się dla nas światłością, żebyśmy mogli zmieniać co? Że Jezus jest Panem? Tego nie zmienimy. On jest Panem, czy Go uznajemy, czy nie. Ale Boże Słowo daje nam szansę, żeby zmieniać to, czy Jezus jest Panem na moich ścieżkach. Czy Jezus jest Panem, no właśnie, gdzie? Czy Jezus jest Panem u mnie w domu? Moje dzisiejsze zwiastowanie nie może być dokończone, bo będziemy się zajmowali właśnie tymi rzeczami. Ale chcę was prosić, wsłuchajcie się uważnie w Boży głos. Bo Jezus w tym tygodniu będzie chciał powiedzieć tobie coś o twoich stopach. Po czym chodzisz? Ufam, że Pan udzieli nam przełomów. Jakże bardzo potrzebujemy przełomów w naszym codziennym życiu. Te przełomy potrzebne są już tutaj w Dziwnówku, ale jeszcze bardziej w naszym domu, w naszej rodzinie, w pracy, w zborze, w relacjach z sąsiadami. Zacznij już dziś. Jak? Mówiąc, Panie, oświetl moje stopy. Daj światło nogom moim. Nawiązując do słów Jezusa, które skierował do Samarytanki, może Jezus, rozmawiając z tobą o twoim życiu, chciałby ci coś powiedzieć. Kiedyś Jezus, kiedy spotkał Natanaela, mówi do niego: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Pamiętacie to z Biblii? Ewangelia Jana. To ty się łudzisz, że Jezus cię nie widział tam gdzieś? Nie wiem, co ty robiłeś pod tym drzewem. Wiemy, znaczy nie wiemy też, co Natanael, wiemy, że Jezus go pochwalił, ale co ty robiłeś pod tym drzewem, to jeden Pan Bóg wie. Ale wie. Ale wie. No więc niektórych z nas Jezus przywoła, porozmawia i powie tak: idź zawołaj swoją żonę. Bracia, już widzę ten zimny pot na naszych plecach. Gdybyśmy się spotkali z Jezusem: Panie, chwała Ci, uwielbiam Cię. Dobra. Ty mnie tutaj nie czaruj. Zawołaj żonę. Co wy, siostry, na to? Ale siostry nie są świętsze od braci. Wiecie, my tak, ja wiem, to są anioły, więc my tak nieraz udajemy, że są świętsze od nas. Nie, anioły są, ale nie są takie święte. Jakby to było: Panie, pragnę Ciebie z całym sercem, uwielbiam Cię, wywyższam Cię, Panie, dotykaj mojego życia. A Jezus: dobra, spokojnie, zawołaj męża, razem porozmawiamy, jak to tam u was jest w życiu. Ale byśmy się zdziwili, jakby Jezus tak do nas powiedział, co? Ale byśmy się zdziwili, gdyby do kogoś młodego Jezus powiedział: Panie, ja chcę chrzest wziąć, ja chcę służyć Tobie. I tak jak to młode pokolenie mówi: my zmienimy ten świat, bo starym się nie udało. No takie są te nowoczesne pieśni, jesteśmy pokoleniem i tak dalej. Tak właśnie sobie myślałem. Wiecie co? Nie zdziwcie się, jak zaśpiewasz taką pieśń o zdobywaniu świata, jak jest: dobra. Zajmijmy się twoim domem. Zawołaj swoich starych. Zawołaj rodziców, a wtedy pogadamy o zdobywaniu świata. Wybaczcie mi, ja tak mówię starych, bo ja sam do tej grupy należę. Więc ja tu z pełnym szacunkiem do was wszystkich. Co by to było, jakby Jezus nam powiedział: my o duchowych sprawach wzniosłych, a Jezus: dobra, idź posprzątaj. Posprzątaj mieszkanie albo posprzątaj swoje życie. Idź pogódź się. To są te nasze stopy. To są te nasze ścieżki. To jest to nasze życie. Tak, ja jestem Panem, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Ale póki co, popatrz na dół. Zobacz, że musisz się pogodzić z siostrą, z bratem. Zobacz, że musisz się pogodzić z sąsiadem. To jest twoje życie. Albo utoniesz i zapomnij o marzeniach, albo poświecisz Bożym Słowem, latarką Bożego Słowa. Nie dostaniesz światła nie wiadomo jak wielkiego, ale żeby zrobić jeden krok. Halleluja. Idź do dziadków, albo idź zawołaj wspólnika. A co by to było, gdyby Pan Jezus powiedział, no dobra, tak chcesz mi służyć i mówisz o zdobywaniu świata, o ewangelizacji, zobaczymy, jaki jesteś solidny, idź zawołaj swojego pracodawcę. Widzę, że mojego żartu nikt nie kupił, no dobra. Psalmista powiada, Panie, Twoje słowo jest nie tylko słońcem, które oświeca i sprawia, że wszystko widać, ale czasem Twoje słowo jest światłością moim stopom. W jednym miejscu psalmista powiada, zbadaj mnie Boże i sprawdź mnie i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie ścieżką odwieczną. Czasem musimy przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, te wszystkie rzeczy to jest prawda, ale prawdą jest również i to, że chcesz, by moje życie się zmieniało, by moje stopy stąpały po tej odwiecznej ścieżce Bożej łaski. Panie, oświecaj moje stopy. Pan chce popatrzeć razem z nami na nasze życie. Możesz się otworzyć, a wtedy się wszystko zmieni w twoim życiu. Albo możesz powiedzieć, ja jestem wizjonerem, ja nigdy nie patrzę tu, ja zawsze patrzę daleko. Ale Pan chce zmieniać swój Kościół. Pan chce zmieniać nasze życie. Chcę wam powiedzieć, nie ma nic piękniejszego i nic słodszego niż to, że Bóg rzeczywiście może coś w naszym życiu uczynić. Może w naszym małżeństwie. Może w relacjach z naszymi dziećmi. Może w relacjach z braćmi i siostrami. Może w sposobie naszej pracy. Bracia, tutaj mam na was gwoździa. A może Bóg chce, żebyśmy się zmienili w sposobie prowadzenia samochodów? Wtedy nie będziemy musieli prosić Mariusza, żeby nas uczył, jak ratować. A nie, my innych mamy ratować na drogach. Boże, niech Twoje słowo stanie się światłością naszym stopom. Boże, niech Twoje słowo stanie się światłością, światłem dla naszych ścieżek. Halleluja. Powstańmy, proszę, i zaprośmy Pana. Zróbmy to szczerze. Poproś Boga, by coś z Tobą i w Twoim życiu uczynił w tym tygodniu. Panie, oto jako zgromadzenie Twojego świętego ludu. Nie mamy wątpliwości, że jesteś Panem, a my dziećmi Bożymi. Nie mamy wątpliwości co do tego, że jesteśmy odkupionymi przez baranka, obmyci Jego świętą krwią. Nie mamy wątpliwości co do tego, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Panie, ale prosimy Cię, abyś w tym tygodniu przyjrzał się naszym drogom, przyjrzał się naszym ścieżkom, abyś oświecił nas, Boże, i byśmy zobaczyli, czy nasze ścieżki się Tobie podobają. Czy nasze ścieżki to jest coś, co przyniesie błogosławieństwo Tobie, Twojemu Królestwu, naszej rodzinie,
naszym dzieciom. Panie, czy przyniesie błogosławieństwo wszystkim, którzy są wokół nas? Czy być może pokaleczymy się na naszych ścieżkach? Panie, oświeć nas. Prosimy Cię, dotknij teraz naszych serc. I choć nie lubimy o takich rzeczach rozmawiać, Boże, tak bardzo Cię proszę, daj nam szczególną wrażliwość w tym tygodniu na to, co codzienne. I pozwól, Panie Jezu, żebyś nie tylko był Panem w niebie, ale również i Panem w moim życiu. Żebyś nie tylko królował nad całym światem, ale byś królował nad każdym moim krokiem i nad każdym krokiem moich sióstr i braci. A imię Jezus niech się prawdziwie uwielbi. Halleluja. Amen. Amen.